Apostołowie wychodzą ze świątyni, to było w 23-24 rozdział. I uczniowie zachwyceni tą potęgą tych kamieni, tych murów, oni pokazują te budowle Jezusowi, świątyni. A Jezus rzuca słowa, które na tamten czas się brzmiały no, dziwnie dla nich, tak? Jak coś kosmicznego. On mówi, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. I to zdanie wstrząsnęło nimi bardzo głęboko, że także kiedy usiedli na osobności z Jezusem na Górze Oliwnej, to zadali mu pytanie też, tak? Kiedy to się stanie? Jaki będzie znak Twojego przyjścia, paruzji i końca tego wieku? I to, co Jezus im odpowiedział w tych pierwszych 8 wersetach, można powiedzieć 4, tak? Ostrzegał ich przed rzeczami, które nazwał początkiem boleści, jakby zaledwie początek boleści, tak? Czyli pierwszymi skurczami porodowymi tego nadchodzącego sądu. I Jezus zapowiadał zwiedzenie, powiedział, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. I rzeczywiście, rozważaliśmy, historia potwierdziła, że zaraz po jego odejściu, po odejściu Jezusa do nieba, pojawili się pierwsi oszuści, tacy jak na przykład Szymon Mag, Egipcjanin, Menachem czy Teudas, przedstawiliśmy sobie kilka postaci. I oni twierdzili, że są Mesjaszami, że przynoszą ratunek i wolność przez różne sposoby, tak? Już nie będziemy wchodzić, jakby ktoś chciał posłuchać o tym, to gdzieś są pewnie nagrania starsze. Jezus dalej mówił, że będą wojny, wieści wojenne. Rozważaliśmy to, że oni słyszeli o krwawych konfliktach, jakie mają być. Rozważaliśmy, że był bunt Żydów przeciwko Rzymowi, o powstaniach różnych narodów wewnątrz Imperium Rzymskiego. Jezus ich uspokajał, uczniów, powiedział, że to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec, powiedział. I mówił też o takich katastrofach naturalnych, można powiedzieć, że mieliśmy dowody historyczne na wielki głód. To był na przykład ten za Cezara Klaudiusza, którym Biblia mówi w Dziejach Apostolskich. Jezus mówił o zarazach, też rozważaliśmy, że były takie rzeczy. Potężne trzęsienia ziemi na przykład w Pompejach czy w Laodycei, które miały miejsce w tym czasie. I to wszystko uderzyło w tych ludzi, którzy żyli w tym czasie, w tym okresie czasu, tak? I Jezus podsumował ten pierwszy etap, mówi, że to wszystko to dopiero początek. I przejdziemy do dalszej części, tam do werset 9. Jezus tu zmienia trochę kierunek, już jakby nie mówi o tym, co się będzie działo na świecie ogólnie, ale zaczyna mówić, co bezpośrednio uderzy w jego uczniów, co będzie się działo z jego uczniami. I teraz trochę inaczej zrobimy niż zwykle. Tak. Wyobraźmy sobie, że się przenosimy w czasie. Jesteśmy w tym roku 60, załóżmy, naszej ery. Jest Jerozolima. I idziemy wąskimi uliczkami miasta i nie czujemy spokoju, tak jak dzisiaj. Może go czujemy, ładna pogoda, wszystko się wiedzie. Nie czujemy spokoju, taki, który powinien towarzyszyć temu, że świątynia jest blisko, że przecież Bóg tu mieszka, tak? Jest pełno lęku, pełno podejrzliwości. Na tych murach widać coraz więcej rzymskich żołnierzy, coraz więcej straży, a w różnych zaułkach są żydowscy zeloci, czyli ta taka, że tak powiem, radykalna partia religijna żydowska, którzy ciągle podjudzają do rewolucji ludzi przeciwko Rzymowi i spiskują między sobą. Ale my, którzy się przenieśliśmy w czasie, wy macie jeszcze większy problem niż większość ludzi, a mianowicie taki, że jesteście uczniami Jezusa. Zaraz zobaczymy, dlaczego uczniowie Jezusa mają jeszcze większy problem w tym czasie. Żebyśmy poczuli ten ciężar, tak? Jakby co się działo w tym czasie. Z jednej strony patrzy na was Imperium Rzymskie, bo dla nich nie jesteście tylko jakąś nową religią, że ci, którzy wierzą w Jezusa, tylko jesteście zagrożeniem dla porządku ich świata, bo odmawiacie nazywania Cezara swoim panem. Chrześcijanie nie byli w stanie nazwać Cezara swoim panem. Dla chrześcijan był jeden pan, Jezus Chrystus. Więc jesteście wrogami tego porządku. Też kozłami ofiarnymi się okaże, na których wkrótce spadnie gniew Nerona. Nawet nie to gniew, po prostu znajdzie sobie właśnie kozła ofiarnego. Tak? A z drugiej strony patrzy na was, wasz na własny naród, Żydzi i rodzina wasza. Bo być może nie wszyscy w rodzinie uwierzyli w Jezusa. Jest człowiek między, jak to się mówi, młotem a kowadłem. I dla sąsiadów jesteście zdrajcami tradycji. Dla rodziny jesteście zdrajcami. Tak? Wchodzicie do synagogi, to już nie możecie znaleźć wspólnej modlitwy, tylko sprawdzacie, czy przypadkiem dzisiaj ktoś nie postawi was przed sądem, przed Sanhedrynem, nie zostacie wychłostani batami, bo takie rzeczy miały miejsce. Jak Jezus zresztą też zapowiedział. Chrześcijanie byli stawiani przed Sanhedrynem i biczowani za wiarę w Jezusa. Nie za wiarę w Boga ogólnie, tylko konkretnie z tego powodu. I jak to jest czuć, że z dwóch stron jest człowiek naciskany? Co czuje taki człowiek, tak, który wraca sobie do domu i nie jest pewien, czy na przykład twój własny brat nie doniesie na ciebie Rzymianom, że jest na przykład informatorem, żeby ratować swoją rodzinę? To sprzeda cię. Tak. Co się czuje, gdy miłość taka, która była waszym fundamentem, tak? Bo miłość jest fundamentem chrześcijan? Tak Jezus mówi, że po tym was poznają, że miłować wzajemnie się będziecie? Gdy to zaczyna znikać, bo wszędzie jest wokół pełno bezprawia i strachu też. I wszyscy wokół mówią o końcu. Jedni krzyczą, że zwyciężymy Rzym, bo Bóg ochroni świątynię. Bo to jest niemożliwe, żeby tutaj ktoś zwyciężył przeciwko Bożej świątyni, a inni mówią, że to już koniec wszystkiego. I w tym chaosie, w tej burzy całej, co się dzieje, przypominacie sobie słowa, które Jezus, nasz mistrz, tak, powiedział około 30 lat wcześniej na Górze Oliwnej. I zanim je dzisiaj przeczytamy, te słowa, no to zobaczymy, na, że tak powiem, twarde dowody, wiesz, na to, co się działo w tamtych latach, z braćmi, z siostrami, tak? Zobaczymy, co przeżywali ludzie wierzący w Jezusa i o czym byli ostrzeżeni przez Jezusa, uczniowie. Zobaczymy, co historia też i świecka historia, ci historycy, odnotowała na ten temat. Tak? I zaczyna się od czegoś takiego, że w 34-36 roku mniej więcej naszej ery dochodzi do tak zwanego, jakby to powiedzieć, no, morderstwa Szczepana. Lincz na Szczepanie. Tak? I nie zabił tego Szczepana jakiś tłum zbójców, jakichś chuliganów i tak dalej, tak? Tylko jego zabiły elity religijne narodu, którzy patrzyli na jego śmierć i przyklaskiwali. Tak? Jak poczytamy sobie w Dziejach Apostolskich, to Paweł o tym pisał też, tak? Że on trzymał płaszcze tych, którzy kamienowali Szczepana i zgadzał się z tym, że należy go ukamienować. No bo powiedział prawdę w oczy tym ludziom, że nigdy nie chcą słuchać tego, co Bóg mówi tak naprawdę do nich, a mówił im o Jezusie. Kilka lat później, tam około 404 rok to jest, król Herod Agryppa I, on mieczem zabił Jakuba, brata Jana. Czytamy też o tym. Tak? I jakby dlaczego to zrobił, to czytamy, że zrobił to dlatego, że to się podobało Żydom. To jest w Dziejach Apostolskich 12. Bo im się to podobało, zabijać tych, którzy uwierzyli w Jezusa. Więc to nie były takie zwykłe zamieszki, to było takie systemowe wydawanie na udrękę, że tak powiem. Tak? Przez tych, którzy powinni być strażnikami Bożego prawa, a robili totalnie na odwrót. Wręcz zabijali tych, którzy chcieli iść za tym, co Bóg powiedział. A Bóg powiedział, że teraz oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. W sercu Imperium Rzymskiego w 64 roku, to jest mniej więcej, był ten słynny pożar w Rzymie, gdzie cesarz Neron potrzebuje sobie znaleźć kogoś winnego tego, że podpalił Rzym. I wybiera sobie grupę, która jest wtedy powszechnie znienawidzona. Tak? A to są chrześcijanie. Są znienawidzeni przez swoich, bo tu mówimy głównie o chrześcijanach tych pierwszych, którzy pochodzili z narodu Izraela. To byli pierwszy kościół to był przede wszystkim Żydzi byli. I rzymski historyk Tacyt, który sam nie był chrześcijaninem, to nie jest chrześcijańskie źródło, on opisuje to, co się działo. I mówi, że chrześcijanie na przykład byli owijani w skóry dzikich zwierząt, i rozszarpywani przez psy, krzyżowani. A kiedy zmrok zapadał, to podpalano ich, żeby byli jak żywe pochodnie w ogrodzie Nerona. Tacyt pisze, że oni byli karani nie za podpalenie miasta, ale za, można powiedzieć, nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu i występki, w cudzysłowie. Takie w sumie nie wiadomo co tak naprawdę. A kluczowym tym powodem był upór chrześcijan. Upór, dlaczego upór? Bo oni twierdzili, że to Jezus jest Panem. Kyrios. Oni tak używali takiego słowa. Kyrios. Że Jezus jest Panem, a dla Rzymu to była zdrada, bo jedynym Panem, Kyriosem jest Cezar. Nie? Więc kiedy ty mówisz, Jezus jest Panem, to negujesz Cezara. A Cezar był jak Bóg w tamtych czasach dla Rzymu. I skoro rzymscy historycy przyznają, tak, że ta nienawiść, ona się skupiała tylko praktycznie głównie na tożsamości chrześcijan, czyli na tym, na samym imieniu Chrystusa tak naprawdę. Bo to Jezus zapowiedział, że prześladowanie będzie ze względu na Jego imię. To nie jest prześladowanie dlatego, że jesteś biały, czy czarny, czy żółty, czy jaki, tak? Czy nie wiem, czy mieszkasz w Polsce, czy mieszkasz w Niemczech, tylko Jezus powiedział, że prześladowanie będzie ze względu na Jego imię, ze względu na Chrystusa. To nie jest zbieg okoliczności. I bardzo straszne też było to, że nawet nie to, co Neron robił, ale to, co się działo wewnątrz domów ludzi, którzy mieszkali w tamtych czasach. I Tacyt, on opisuje działanie tak zwanych ludzi, oni się nazywali delatores, to są informatorzy. I to byli ludzie, którzy pod wpływem tortur lub strachu o własne życie, oni masowo wydawali swoich współbraci. I doszło do tego, że nie było już lojalności w rodzinie. Już musiałeś się bać, czy przypadkiem twój brat ciebie nie wyda. Tak jak Jezus zresztą powiedział. Bo ludzie mają taki instynkt przetrwania, że ratują własną skórę. Tak jak Jezus mówił, rodzice wydawali dzieci, dzieci własnych rodziców. I czy taka wspólnota w ogóle, gdzie twój brat rodzony może czynnie uczestniczy w takim wydawaniu na śmierć ludzi, czy ona może przetrwać? To jest bardzo ciężka sytuacja, nie tylko rodzinna, taka wspólnotowa w ogóle wśród chrześcijan tak nawet. Tak? Jeśli ty nie możesz być pewien swojego brata czy siostry, że jesteście razem. Jakie to musiała być wielka pułapka, jak to Jezus używa takiego słowa skandalon, zgorszenie. Tak? To jest to, że wielu się zgorszy, że to tak doprowadza do rozpadu więzi, do rozpadu wspólnoty, do rozpadu rodziny, bo nie możesz nikomu ufać. Dalej rzeczy działy się jeszcze, to nie jest koniec. W oblężonej Jerozolimie religia stała się narzędziem manipulacji. I historyk kolejny, Józef Flawiusz, on opisuje takie zjawisko, że elity rządzące w tamtym czasie i ci dowódcy powstańców, ci zeloci, czy tyrani tak zwani, oni celowo opłacali rzesze fałszywych proroków. I jakie było ich zadanie? Oni mieli biegać po ulicach i obiecywać tłumowi, że pomoc od Boga już jest za rogiem, że mury świątyni są nietykalne. Mieli latać i wszystkim mówić, że Bóg im powiedział, albo że tu nic się nie stanie, bo Bóg tu jest, Bóg tu mieszka. To było fałszywe proroctwa, fałszywe zapowiadanie tego, żeby ludzi omamić i zachęcić ich do tego, żeby stanąć do tej rewolucji, którą przygotowywali ci zeloci. Chodziło o to, żeby się nie poddawali Rzymianom i żeby do tej ostatniej kropli krwi bronili tych murów, bo na tym zależało zelotom, na takiej rewolucji, żeby każdy stanął, bo jak wszyscy staną, to się uda. I stoicie właśnie w takiej płonącej Jerozolimie i z jednej strony słyszycie autorytety duchowe, które mówią, że Bóg nas uratuje, zostańcie tutaj, tak? Jest z nami, mieszka tutaj, te mury są nietykalne, bo Bóg tu jest. A z drugiej strony pamiętacie słowa Jezusa, który powiedział, że jak zobaczycie to, to i to, to uciekajcie, a nie zostawajcie w środku. I komu byście uwierzyli w takim momencie? To jest takie, teraz łatwo może nam na to odpowiedzieć, bo każdy odpowie, no jasne, że Jezusowi bym uwierzył. Ale kiedy mija już 30 lat od tego, jak Jezus to powiedział, może 35, tak? Już coraz bliżej jest, dzieje się wszystko coraz gorzej, Masz nacisk z każdej strony, z własnej rodziny, z Rzymu i tak dalej. I słyszysz tu wielkich kapłanów, którzy chodzą, ci prorocy, autorytety duchowe, tak, i mówią ci rzeczy, że Bóg tu jest i przekonują cię o tym, to nagle wiara jest wystawiona na próbę. Szczególnie wiara jest wystawiona na próbę, kiedy czas mija, kiedy się dłuży. Trudno jest zaufać ostrzeżeniu sprzed lat, kiedy całe wszystko wokół ciebie krzyczy, że jest zupełnie przeciwnie. Jest takie słowo też, które opisuje tamte lata, tak zwane anomia, bezprawie. I to nie jest tylko taki wzrost przestępczości, tak, że po prostu, nie wiem, więcej złodziei biega po ulicach albo tam, że nie wiadomo, co się dzieje, tak? Tylko to był całkowity upadek taki moralnego kręgosłupa tego narodu. Narodu Izraela, w sensie, w tym czasie, tak? Była taka anarchia w świątyni. O tym mało kto wie w sumie, tak? Jak się nie zainteresuje tymi tematami, tak? Ale były te frakcje tych zelotów, o których już mówiłem, i oni urządzali sobie w tym miejscu najświętszym w świątyni rzeź po prostu. Oni zabili wszystkich kapłanów w międzyczasie, którzy tam sprawowali służbę Panu. Można powiedzieć, że sprawowali służbę Panu, bo to byli głównie saduceusze, którzy chcieli układów z Rzymem. Oni nie chcieli tych rewolucji, oni chcieli się ułożyć z nimi, żeby zachować władzę. Tak zresztą samo jak wobec Jezusa mówili, że kiedy wszyscy w Niego uwierzą, to będzie nam wszystko zabrane. Oni chcieli, bo z Rzymem im się dobrze współpracowało. Więc zeloci ich wszystkich wybili po prostu, żeby już nikt nie stał i mówił, żeby się z Rzymem układać. I mordowano tych ludzi na ołtarzach, te święte dziedzińce. To wszędzie po prostu tam zabijali ludzi, którzy oni nawoływali do pokoju, żeby z Rzymem się układać. Tak? I zaufanie przestało istnieć. Tam już nie miałeś komu ufać tak naprawdę. I jedni i drudzy ciebie oszukiwali. Tak? Ci, którzy chcieli pokoju, oni oszukiwali, bo chcieli mieć władzę. Ci, którzy chcieli rewolucji, oni oszukiwali, że Bóg tu jest i że dalej jest w tych murach i że możesz być bezpieczny, bo On nigdy nie pozwoli, żeby Jego lud został zniszczony. Sąsiad się bał sąsiada i ciągle wszędzie była spisek i zdrada. I skutkiem tego bezprawia było coś, co Jezus też przewidział, oziębnięcie miłości, agape. Bo kiedy człowiek żyje w takim ciągłym zagrożeniu, to każdy dzień jest taką walką, można powiedzieć. Nie wiesz, co się stanie. Czy przeżyjesz, czy cię ktoś nie doniesie, czy będziesz miał co jeść. Tu czytaliśmy, były głody, zarazy i tak dalej. To miało miejsce też wszystko, jakby się nałożyło w czasie. Wszędzie widzisz korupcję, kłamstwo, śmierć. To serce twardnieje z braku zaufania. Ta miłość, ta bezinteresowna, taka poświęcająca agapę, która miała być znakiem rozpoznawczym chrześcijan, tak Jezus powiedział, że po tym was poznają, po miłości wzajemnej, to naprawdę była wystawiona na próbę. Bo jak masz ludzi kochać, jak masz to okazywać? Ciężko jest to pokazać nawet. Ludzie, nie wiem, czy mieli nawet szansę zobaczyć taką żywą, nie? W tym najtrudniejszym czasie. Więc wiara jest mocno wystawiona na próbę człowieka, który jest w takiej sytuacji. To jest bardzo ciężka sytuacja. I żeby zrozumieć, co słyszeli uczniowie też na Górze Oliwnej, no to musimy się stać ludźmi tego pierwszego wieku, tak jak oni, że tak powiem, i się zapytać, co dla nich oznacza też pewien taki termin tutaj, który Jezus używa w jednym wersecie, a mianowicie cała ziemia. To jest werset 14. Ewangelia będzie zwiastowana na całej ziemi. Co dla nich to oznacza, cała ziemia? To jest takie słowo greckie oikomene. I przeczytajmy taki fragment. Jest Ewangelia Łukasza, 2, 1. I tam czytamy tak. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. To jest to słowo oikomene. Żeby spisano cały świat. Inny fragment jest taki. Dzieje apostolskie, 11, 28. I tam czytamy. I powstał jeden z nich imieniem Agabus i przepowiedział, natchniony przez ducha, że nastanie głód wielki na całym świecie. Nastał on też za Klaudiusza. To jest to słowo, te, cały świat. Nastał na całym świecie ten głód. Dzieje apostolskie, 17, 6. Mówi, gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. To jest znowu to słowo, oikumene, w całym świecie. Dzieje apostolskie 19, 26 i 27 mówi: widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zdobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i cały świat, może być odarta z majestatu. To jest to słowo. Oikomene, cały świat. Dalej, Dzieje Apostolskie 24, 5 werset. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Tak to mówili Żydzi o Pawle. Jest zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie. Oikomene. I w tym tekście greckim się pojawia to słowo, tak? Które ono nie oznacza planety krążącej w kosmosie, w sensie Ziemia, nasza, jak myślimy, cała planeta, tak? Ale świat zamieszkany, zamieszkały. To jest takie coś, że w tamtych czasach, w pierwszym wieku, kiedy ktoś używał takiego słowa, to było synonimem cesarstwa rzymskiego, tak? Czyli świat zamieszkały, tam, gdzie jest cywilizacja, gdzie się to, co oni znają. To było cesarstwo rzymskie i terytoria, które były zjednoczone pod tym tak zwanym pokój rzymski, Pax Romana. Ten cywilizowany, zamieszkały świat. I kiedy my myślimy o głoszeniu Ewangelii po całej ziemi, tak, jak czytamy często ten werset, to my myślimy o naszych mapach świata z XXI wieku. Myślimy o satelitach, internecie, o dżungli Amazonii na przykład. Często myślimy, że skoro ma być zwiastowana na całym świecie, to znaczy, że wszyscy ci ludzie, którzy mieszkają w dżungli Amazonii, oni też muszą usłyszeć. Tak? Tam ludzie mają problem, bo oni przecież zabijają każdego, kto się tam do nich zbliży i każdy się zastanawia, jak im zanieść Ewangelię, no bo oni są nawet chronieni teraz przez prawo jakieś światowe, żeby nikt nie przychodził i im tam nie niszczył pokoju, że tak powiem. I to słowo, ono jest, jak tak uczciwie się podejdzie, ono znaczy co innego w zależności od czasu, kiedy to czytasz, że tak powiem. Tak? Kiedy było Imperium Greckie, zanim przyszedł Rzym, to to słowo oznaczało cały zamieszkały świat Greków. Kiedy przyszedł Rzym po Grece, to słowo miało już szerszy zakres. Ono oznaczało Imperium Rzymskie, które było większe niż te greckie. Jak to czytamy dzisiaj, załóżmy tak, dzisiaj byśmy podeszli tak uczciwie i przeczytali te oikumene, to dla nas cały zamieszkały świat to jest prawie cały świat, tak? Bo wszędzie ludzie mieszkają, tak? Praktycznie jest to cywilizowany świat, cały, wszystkie kontynenty, tak? A jeśli ta biblijna cała ziemia, te oikumene, oznaczała taki obszar, na którym cesarz August sporządził spis ludności, to jak uczniowie oni mieli zrozumieć ten tekst? Jak oni to zrozumieli? Skoro Ewangelia Łukasza mówi, że oikumene, cała ziemia, to jest obszar, w którym cesarz August sporządził spis ludności, tak? I dla takiego ówczesnego Żyda z pierwszego wieku narody, czyli etne, to jest świat pogan otaczający Izrael. Po prostu narody inne niż Izrael. Do takich narodów, do których dotarła diaspora żydowska, czyli ci Żydzi, którzy nie mieszkali w ziemi Izraela, tylko wyszli na zewnątrz, mieszkali w innych państwach, jakby można to powiedzieć, chociaż no, nie było jakby takiego czegoś jak państwo wtedy. Więc czy cesarz August sporządził spis Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, może Eskimosów na Antarktydzie, tych ludzi dzikich w dżungli Amazonii, Chińczyków, Japończyków i tak dalej, czy sporządził spis ludności w cesarstwie rzymskim? Tak? Czy apostołowie zdążyli głosić Ewangelię przed 70 rokiem, załóżmy, przed nawet 65 rokiem? Czy oni zdążyli głosić Ewangelię? Czy się Ewangelia rozszerzała na inne narody, czy nie? W liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 23, przeczytamy słowa Pawła. To z przekładu toruńskiego będę czytał. U nas jest to trochę inaczej to napisane. Tam przekład toruński tak dosłownie oddaje ten tekst. Mówi, jeśli rzeczywiście trwacie w wierze, będąc ugruntowani i mocni i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Paweł to pisze przed 70 rokiem. On mówi, że Ewangelia została ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem. Trochę naciągnął chyba to, bo on nie był przecież w Chinach, ani gdzieś tam w Japonii, ani na Antarktydzie i tak dalej. Paweł w liście do Rzymian 1:8 mówi: najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Wszyscy ich znali. Nie? Też w liście do Rzymian, 16 rozdział, Paweł pisze, 25-26 werset. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Nie musimy zgadywać, czy im się to zadanie udało, czy nie. W sensie apostołom, ludziom, którzy głosili Ewangelię. Czy udało im się to zadanie, że głosili Ewangelię całemu światu przed tymi wydarzeniami, nawet przed 60 rokiem, przed jakim tam późniejszym można powiedzieć? Czy im się to udało, tak? Oni sami o tym mówią, szczególnie apostoł Paweł, tak? Wykonywali to zadanie tak, jak Jezus powiedział. I widzimy, co napisali apostoł Paweł do Kolosan. On to pisał około 60-62 rok naszej ery, tak? I on pisał wprost, że Ewangelia została ogłoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Czas przeszły, dokonany. Paweł do Rzymian też mówi, stwierdza, że wiara chrześcijan z Rzymu jest znana po całym świecie, a Ewangelia została objawiona wszystkim narodom, obwieszczona i objawiona też. Dzieje apostolskie mówią, że historia kończy się w Rzymie, tam w Dziejach Apostolskich, tak? Gdzie Paweł jest w sercu tego znanego świata, tego imperium, które jest w Rzymie, siedzi no, w tym domu, tak? I on głosi z pełną śmiałością Królestwo Boże. Tak się kończą Dzieje Apostolskie. Ostatni rozdział, gdzie tam on zaprasza Żydów do siebie i głosi im Ewangelię. Jedni wierzą, inni odchodzą, kłócą się między sobą, ale jest pokazane, że Paweł w samym sercu Rzymu, tak jak Jezus chciał, mu zresztą powiedział, że on wyznaczył go do tego, że ma w Rzymie głosić tę Ewangelię. W samym sercu tego imperium złego. Nie? I jeśli sami apostołowie stwierdzili, że misja została wykonana, no to czy my mamy prawo mówić, że Jezus wciąż czeka na koniec, bo my nie skończyliśmy ewangelizacji nowoczesnego świata? No to często się mówi o tym, że Jezus jeszcze nie przyjdzie, bo jeszcze ci ludzie z Amazonii nie uwierzyli. Są tacy ludzie. Jezus jeszcze nie przyjdzie, bo Eskimosi jeszcze nie znają Ewangelii. Jezus jeszcze nie przyjdzie, bo jacyś tam aborygeni głęboko gdzieś w Australii nie usłyszeli jeszcze Ewangelii. Tak? Czy Jezus jest ograniczony przez to, że oni nie usłyszeli Ewangelii? Tak? Bo musi czekać, zanim wszędzie, do każdego zakątka świata dosłownie przyjdą ewangeliści. Apostołowie mówili, że już za ich czasów, za ich życia już ogłosili. A nic nie mówili o Chińczykach i tak dalej. Jest też takie słowo tam użyte przez Jezusa, które przeczytamy. To jest słowo świadectwo, martyrion. Że to świadectwo o królestwie będzie głoszone na całym świecie. To świadectwo. Tak? I to jest takie coś, że Jezus nie mówił o nawróceniu każdego człowieka osobno, tylko mówił o tym, że świadectwo ma być ogłoszone. To świadectwo. I co to za świadectwo? On powiedział, że to jest świadectwo o Królestwie Bożym. Ma być ogłoszone wszystkim narodom. Tak? I narody musiały usłyszeć, że Bóg opuszcza budynek z kamienia, świątynię, aby zamieszkać w ludziach. Tych, którzy wierzą w Jezusa, Bóg mieszka w sercu każdego, kto wyznał Jezusa Panem, kto uwierzył w Jezusa. Wtedy Jezus i Ojciec przez Ducha mieszkają w takiej osobie. Tak? I Ewangelia była świadectwem, czyli tym martyrion, przeciwko też staremu systemowi świątynnemu, który był bezowocny i zepsuty. W Dziejach Apostolskich 17 rozdział, 24 werset czytamy: Bóg, który stworzył świat, to Paweł mówi, i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Nie taki był plan docelowy Boży, żeby mieszkać sobie w domku, jakikolwiek by nie był wspaniały w oczach człowieka. Paweł mówi, że on nie mieszka w świątyniach. Daje świadectwo, tak? Więc jest taka logika. Najpierw misja apostołów i nie tylko wszystkich ludzi, którzy uwierzyli ich słowu też, tak? Którzy poszli na wszystkie narody. W Dziejach Apostolskich czytamy, że tam przyszli z wielu narodów ludzie. Oni usłyszeli języki, każdy rozszedł się tam, gdzie mieszkał z powrotem i też twardo pewnie głosił, gdzie tu prawda jest, że Jezus jest, tak? Że On zmartwychwstał, że jest teraz ratunek w Jezusie. To nie byli tylko 12 apostołów i Paweł, ale wszyscy ci ludzie, którzy w dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu zesłania Ducha Świętego usłyszeli Ewangelię, oni to zanieśli tam, gdzie mieszkali. To się rozrastało cały czas, nie? Więc była misja, miało być świadectwo przed narodami, czyli tymi spoza Izraela. I na końcu, gdy już świat wiedział, że Bóg ustanowił nowe przymierze przez Syna swojego, przez Jezusa, to miał nastąpić sprawiedliwy sąd nad Jerozolimą. Tą zepsutą, tą bezowocną, której ten system stał i był, no, nie funkcjonowało to według Bożego prawa, tak jak nam się wydaje, wydawać by mogło. Tak? Dlatego Bóg zgodnie z prawem musiał osądzić to, co się tam działo. Takie było zresztą warunki w Starym Przymierzu. I skoro to świadectwo dotarło do krańców Imperium Rzymskiego, w całym Imperium Rzymskim, przed rokiem 70, to na co jeszcze musiałby czekać Pan z wydaniem wyroku na Jerozolimę? Nie musiał już czekać. Tak? Jakby stało się to, co zapowiedział, co chciał, żeby było zrobione. Tak? Czy sprawiedliwy sędzia by zwlekał z zamknięciem starego wieku, starej epoki, skoro cały ówczesny świat zamieszkały, te oikomene, został już poinformowany o tym, że nadchodzi sąd nad starym systemem, ale jest nowa droga. Przez Jezusa, przez wiarę w Jezusa. Wszyscy zostali poinformowani, jak Pan teraz działa, jak się przychodzi do Boga, jak się chce wierzyć w Boga. No i mówi, przychodzisz przez Syna. Tylko, tak? Nie przez świątynię, nie przez kapłanów, nie przez kogoś, tylko przez Jezusa. Więc jeśli ten koniec, on miałby czekać na dotarcie do każdego plemienia, tak, w Amazonii, to słowa Jezusa, na przykład to, że nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie, no to byłyby dla tych uczniów niezrozumiałe. Tak? Bo oni by nawet nie wiedzieli, że są tam tacy ludzie w jakiejś Amazonii, że w ogóle jest jakaś Ameryka Południowa gdzieś. Nawet mylące te słowa były. Jezus był precyzyjny. On mówił, że jego uczniowie mieli zadanie obwieścić światu przejście do Królestwa Bożego, w którym panuje tak zwane nowe przymierze, gdzie sam Bóg mieszka pośród swojego ludu, przez wiarę w Jezusa, tak? A konkretnie mieszka w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa. Zmieniło się z tego, przeszedł do nowego. Było stare, to już było przedawnione, jak to mówi, bliskie zaniku. Trzeba przejść do nowego, trzeba było poinformować wszystkich, że teraz tak się sprawy mają. Żeby nie byli dalej w jakimś, wiecie, nie wiedzieli co i jak, czy trzeba przyjść tutaj do Jerozolimy, do świątyni, żeby się z Bogiem spotkać, czy nie trzeba. I kiedy to zadanie wykonali uczniowie, co potwierdza historia i listy apostolskie, to koniec starego świata, starego wieku, starej epoki, czyli zniszczenie tej świątyni, no to stał się nieunikniony, bo Jezus tak zapowiedział, że tak będzie, że musi to nastąpić. I mamy kompletny obraz, tak? Widzieliśmy płonący Rzym, chrześcijanie jako żywe pochodnie, widzieliśmy Szczepana, Jakuba, oni ginęli z rąk własnych rodaków. Słyszeliśmy o donosicielach, tych delatores, którzy rozbijali rodziny, rozbijali wspólnoty, o fałszywych prorokach opłacanych przez ludzi, którzy w tych ruinach Jerozolimy mieli obiecywać ratunek wszystkim ludziom, którzy zostaną, którzy będą walczyć, a tego ratunku, jak wiemy, nie było. Widzieliśmy też misjonarzy, którzy w ciągu, można powiedzieć, zaledwie 30 lat od śmierci Jezusa zanieśli nową, dobrą nowinę do każdego zakątka imperium, czyli całego świata zamieszkałego, oikomene. ta misja się udała. Oni tak powiedzieli. I zanim otworzymy Biblię i przeczytamy sobie ten fragment, chociaż w sumie większość z nas wie, co Jezus powiedział, tak? To gdybyście wy stali na Górze Oliwnej i mieli ostrzec swoich młodych uczniów, tak? Przed tym, co nadchodzi w tych latach, od 30 do 70, to co byście im powiedzieli? Na co powinni oni być gotowi? Żeby nie stracić wiary i żeby jak ten świat zacznie płonąć, w którym oni mieszkają. Co byśmy im powiedzieli? Jak byś ostrzegł tych ludzi? A teraz zobaczymy, co Jezus powiedział im dokładnie. 40 lat przed zniszczeniem świątyni on pokazywał dla tych ludzi, którzy go zapytali konkretnie, ostrzegał ich, jak nie stracić wiary w tym czasie. Co mają robić, żeby słuchać się Jego, żeby przeżyć, żeby wytrwać, tak? I 9 werset, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 9 werset do 14. Jezus im mówi, wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Konkretnie to, co się stało. Tu nawet to słowo jest pałać będą nienawiścią. To oznacza palić, pożar, wręcz można powiedzieć nawiązanie do tego, co Neron robił, kiedy palił ludzi w swoich ogrodach. Jezus mówi, i wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Informatorzy, czyli co pod wpływem tortur wydają swoją rodzinę, swoją wspólnotę, żeby przetrwać, żeby przeżyć. I mówi, i powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Jezus mówił, że są realne niebezpieczeństwa. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, uratowany. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Telos, to słowo. I patrzcie, tak, co się działo. Wydawać was będą na udrękę. To jest to dokładnie, co Herod zrobił Jakubowi, co Sanhedryn zrobił Szczepanowi, nie tylko Szczepanowi, wszystkim innym chrześcijanom, tym, którzy wierzyli w Jezusa. Jezus nie mówił o jakichś ogólnych kłopotach, tak? Tylko użył konkretnego słowa na procesy i egzekucje, które, jak widzimy, miały miejsce też. Tak? Mówi, nawzajem wydawać się będą. Ci informatorzy, delatores, to Tacyt o nich pisał. Tak? Jezus przewidział też to, że rodziny będą się rozpadać ze względu na wiarę w Jezusa. Fałszywi prorocy zwiodą wielu, tak? To ci, o których Józef Flawiusz pisał. Byli na zlecenie tych tyranów, tych zelotów opłacani wewnątrz miasta, które było oblężone. I oni sprawili, że tysiące ludzi zostało w Jerozolimie, bo uwierzyli, że Bóg dalej z nimi jest. Tak? Miłość wielu oziębnie, Jezus powiedział. To jest ta agape, tak? W tej anarchii, w tym bezprawiu, co się działo, co opanowało Jerozolimę. Jezus wiedział, że ten strach i ten brak prawa, to wydawanie ludzi, to sprawia, że twoje zaufanie spada totalnie. Nie jesteś w stanie ufać ludziom, kiedy widzisz coś takiego. A co dopiero miłość, agapę okazywać. I głoszona po całej ziemi, Paweł potwierdził własnym piórem, że Ewangelia dotarła do serca Rzymu i do wszelkiego stworzenia pod niebem i dokładnie wtedy, kiedy to świadectwo już było usłyszane w całym imperium, to nadszedł koniec telos, czyli koniec świątyni, koniec starego systemu, koniec epoki, koniec wieku starego przymierza. Bo miało nadejść nowe. To, co już jest stare, ulega zaniknięciu, przedawnieniu. I nadszedł ten czas, kiedy zniknęło. Tak, i to nie jest jakaś akademicka teoria, tak? Tylko jest to dowód na to, że Jezus jest Panem historii. Jezus jest Panem i Jezus wie, o czym mówił. Jezus nie kłamie. On przygotował swoich uczniów tak precyzyjnie, że ci, którzy mu uwierzyli, oni się nie dali zwieść fałszywym prorokom, nie dali się uwieść temu, co ktoś mówił, że masz lepiej zostań, lepiej coś tam, tylko słuchali Jezusa. Oni znali Jezusa i mimo, że czas mijał, minęło 10 lat, 20 lat, 30 lat, oni cały czas się trzymali tego, co Jezus powiedział. Niezależnie od tego, co się działo dookoła nich. Nie dali się zwieść i oni jako jedyni ocaleli z tej katastrofy. Wszystkich tych Żydów, którzy byli wtedy w Jerozolimie, tylko chrześcijanie uciekli na czas, bo posłuchali się słów Jezusa. Wszyscy inni zginęli i to tragicznie bardzo. Nie od razu, tylko przez wiele, wiele dni to było rozciągnięte. W sumie tak naprawdę 3,5 roku. I kiedy patrzymy na to wszystko, no to widzimy, że jest wielka precyzja w słowach Jezusa. Tak? Że jest pytanie, tak, po co On nam to wszystko powiedział? Jezus, po co On to powiedział? Czy tylko po to, żebyśmy mogli, wiecie, podziwiać, jaką On ma wiedzę wielką, że ojej, takie rzeczy będą miały miejsce i tak dalej. Bo Jezus to wie. Jezus dał nam dowód, żebyśmy wiedzieli, że kiedy mówi, ufajcie, ja zwyciężyłem świat, to jest Jana 16:33, to nie są takie puste słowa, że Jezus po prostu tak rzuca, żeby coś fajnie brzmiało i no, zwyciężyłem świat, ale no nie. Tylko to jest fakt historyczny. Jezus nie rzuca słów na wiatr. Tak? Jezus mówi, zwyciężył ten świat. I zauważcie, że Jezus zwyciężył nawet ten system, który by się wydawał niepokonany. I cesarstwo rzymskie, tak? Zwyciężył Nerona, który chciał chrześcijan wszystkich zabić. Cały system skorumpowany religijny, ten, który był w Jerozolimie, też został zwyciężony. Mimo, że ludzie myśleli, że to jest nie do ruszenia. I dla nas dzisiaj, tak, jeśli Jezus jest w stanie przeprowadzić swój Kościół przez pierwszy wiek, przez to, co się działo wtedy, w pierwszym wieku, to kiedy tych chrześcijan było zaledwie kilka tysięcy tak naprawdę, tak, było ich bardzo mało wtedy. To nie tak jak teraz na świecie, że jest bardzo dużo chrześcijan. Tak? Wtedy było mało chrześcijan. I oni nie mieli żadnej ziemskiej władzy, nie mieli żadnych pleców, nie mieli żadnych kontaktów z jakimś politykiem z Egiptu czy tam z innego państwa, do których mogliby pójść i weźć nas tutaj ochron i tak dalej. Oni mogli polegać tylko na słowie Jezusa tak naprawdę, żeby przetrwać to. To czy myślicie, że jakikolwiek dzisiejszy system nawet, czy jakiekolwiek bezprawie, czy ucisk, czy coś, czy może Jezusa zaskoczyć? Jezusa nic nie zaskakuje. Jezus wie o tych rzeczach. Tak? On jest królem. Dzisiaj śpiewaliśmy, że jest królem królów. I nie tylko śpiewamy o tym, tylko Jezus sam o tym powiedział, że jest królem, który już zasiadł na tronie. To jest w Objawienia 3:21. Jezus mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Jezus mówi, On siedzi na tronie i rządzi razem z Ojcem. Mówi, ja zwycięzcy, ze zwycięzcą będę się dzielił tym. Jezus jest królem już. Tak? Jezus dba o swoje owce. Znowu. To jest lekcja z tej ucieczki do miasta Pella. Tak? Jezus zapowiedział uczniom, że włos z głowy im nie spadnie, jak wytrwają. W czym? W Jego słowie. Trzymają się słowy Jezusa. Jego ostrzeżeń, Jego prowadzenia. Tak? Kiedy nadciągnęła ta katastrofa, to Jezus nie zostawił swoich owiec w niewiedzy, żeby se żyli i jakoś sobie tam poradzą. Tylko już dał im konkretne znaki, które im pozwoliły uciec do tego miasta Pella i przeżyć tamten sąd nad Jerozolimą. I tak jak Jezus wtedy dbał nawet o fizyczne życie swoich uczniów, tak? Bo my często skupiamy tylko na duchowej rzeczywistości i tak dalej, ale Jezus też dba, jak widać, o fizyczne życie swoich uczniów, tak? Tak dziś też dba o twoje życie, bo Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On nie zmienił zdania. Nie jesteś mniej ważny od tamtych, bo może nie przechodzisz takich trudnych rzeczy. Dla Jezusa jest każdy ważny, każdy, kto należy do Jego rodziny przede wszystkim. Tak? I On dba o twoje życie duchowe, wieczne, wierzysz, że też i fizyczne życie. Nie obiecuję tu, że wszystko będzie zawsze dobrze, ale Jezus dba. Często w taki sposób, no nie jak my sobie planujemy i myślimy. Dzisiaj na przykład rano tak zauważyłem z Leosiem. On zawsze wstaje od razu pierwsze co leci do kuchni, bo żeby jeść. No i i wstałem z nim i on pokazuje mi, że chce płatki tam, Nesquik. Mówię, co, chcesz ten Nesquik? Tak, tak, on, znaczy nie mówi, tylko Mówię, no to dobrze, no to już tam nasypałem do miseczki, on już taki jest ucieszony. I wziąłem mleko z lodówki i mówię, no to muszę tylko podgrzać to mleko, żeby było ciepłe i lepsze, żeby się nie zachorował po pierwsze, a po drugie, żeby było dobre, smaczne. I się rozryczał, że mu nie daje. Nie daje mu jeść. Nie mógł zrozumieć, że teraz ja podgrzewam mleko, żeby było dobre, żeby było bezpieczne dla jego zdrowia i tak dalej. Dopiero minęła chwila, on się oczywiście ryczał. Jak zobaczył, że zdejmuję to mleko z tego ognia i zalewam te płatki, to wtedy bardzo ucieszony taki był. Już od razu wziął łyżkę i poleciał szybko, żeby zjeść. Nie zawsze Pan tak działa, jak nam się wydaje. Tak? Czasem tak sobie wtedy tak spojrzałem na niego i tak sobie pomyślałem, że my nie wiemy, jakby Jezus, on wie, co jest dla nas dobre i lepsze, a nam się często wydaje, że coś nam zabiera i człowiek płacze, bo czegoś nie masz tu fizycznie, a i nie możemy poczekać nawet chwili na to, żeby otrzymać to lepsze. Bo my nie rozumiemy Jego, tak jak to dziecko. Nie rozumie Jego dróg, bo są wyższe niż nasze. Na dzieciach dużo jest takich sytuacji uczących, że tak powiem. Tak? Jezus mówi, moje owce słuchają mego głosu i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To jest Jana 10, 27-28. I nawet jeśli na świecie nas spotyka ucisk dla imienia Jego przede wszystkim, tak? Bo to mówimy o tym ze względu na imię Jezusa, to ten ucisk jest ograniczony czasowo. On nie trwa wiecznie, a panowanie Jezusa jest wieczne. Nie ma końca Jego królestwo, nie ma końca Jego panowanie. Tak? Jezus dba o swoje owce, ale musisz być w Jego stadzie. Musisz być w Jego stadzie. Musisz być Jego owcą. Dzisiaj nowa owca, że w stado Jezusa. Tak? Owce słuchają głosu Jezusa. Bo komu powierzysz swoje jutro? Tak? Komu powierzysz swoje życie? Skoro Jezus miał rację co do historii, tak naprawdę, tego, co się wydarzyło, tak? To też ma rację co do wieczności. Możesz, skoro uwierzysz, widzisz, że to się wypełniło, że to miało miejsce, że tu Jezus się nie pomylił i On w niczym innym się nie pomylił. Co do wieczności, tym bardziej ma rację. Tak? Możesz się przyjrzeć faktom, bo to są fakty, które były spisane przez historię. To nie są wydumane rzeczy. Tak? To, co dzisiaj rozważaliśmy, to, co zobaczyliśmy, ten wycinek chociaż, fragment. Ludzie w pierwszym wieku wierzyli fałszywym prorokom, politykom, rzymskim cesarzom, własnym intuicjom i oni wszyscy zginęli. Ponieśli klęskę. Prędzej czy później. A jedynymi ludźmi, którzy ocaleli z katastrofy z Jerozolimy, to byli ci, którzy zaufali jednemu, czyli Jezusowi z Nazaretu, Jezusowi Chrystusowi. To ci ludzie ocaleli. I jeśli Jezus z taką samą precyzją on opisał historię, to oznacza, że on nie był tylko mędrcem jakimś fajnym, czy nauczycielem poważanym i tak dalej, tylko on jest tym, za kogo się podaje. A on mówił, że jest Synem Bożym. I skoro się sprawdził w tym momencie historii, który rozważaliśmy, skoro jego słowa okazały się prawdziwe i przeprowadziły jego lud przez ucisk, to on jest jedyną osobą, której możesz bezpiecznie powierzyć swoje życie, swoje jutro, swoje lęki, czy nawet swoją wieczność. Skoro Jezus mówił prawdę, to i twoja wieczność jest pewna, jeśli wierzysz Jezusowi, jeśli ufasz Jezusowi. W tym też się nie pomyli. W pierwszym wieku chrześcijanie ginęli na tych arenach z powodu jednego tak naprawdę, bo odmawiali powiedzenia, że Cezar jest Panem. I dla nich jedynym Panem, jedynym Kyrios był Jezus. I oni woleli stracić ziemskie życie, niż oddać to władanie serca swojego jakiemuś innemu Panu. Bo oni mówili, że Jezus jest Panem ich życia, Jezus jest Panem ich serca. Tak? I dzisiaj może nikt nie każe nam składać ofiar jakimś bóstwom rzymskim i tak dalej, ale twój Cezar wciąż istnieje. Może twoim Panem jest twoja kariera, twoim Panem może być opinia innych ludzi, może, że to twoje własne plany mogą być Panem twoim, a może grzech w twoim życiu też być Panem, który cię zniewala. Zły Pan. A Jezus rzuca dzisiaj takie wyzwanie. Tak? On nie chce być tylko dodatkiem do naszego życia. On chce zrzucić z tronu wszystkich fałszywych panów. Słowo mówi, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli uratowany, tak jak ci w pierwszym wieku byli uratowani, tak ty możesz mieć pewność, że też będziesz uratowany, zbawiony. I mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. To jest wielkie zapewnienie, że możesz wierzyć Jezusowi w każde Jego słowo i nie zawstydzisz się, że tak zrobiłeś, czy zrobiłeś. Bo to pewny fundament. Więc Jezus jest Panem, Jezus jest Królem, a szczególnie powinien być naszego życia, każdego z nas. O to chodzi, żeby każdy osobiście uznał Jezusa Panem swojego życia i Królem, bo On nim jest, niezależnie od tego, co sobie kto myśli. I kiedy nad Jerozolimę nadciągał ten sprawiedliwy sąd, to uczniowie Jezusa nie próbowali naprawiać starego systemu, tylko oni posłuchali ostrzeżenia Jezusa, oni odwrócili się od ginącego miasta i uciekli do tego miasta, które się nazywa Pella wtedy. I oni znaleźli schronienie, bo uwierzyli słowom Jezusa. I Biblia mówi otwarcie, że każdy z nas też stanie kiedyś przed Trybunałem Chrystusa. Tak? I nie uratują nas żadne dobre uczynki, czy religijne tradycje, czy protestanckie tradycje, czy katolickie tradycje, czy jakiekolwiek inne tradycje. Tylko naszą Pellą, naszym miastem, tym, którym mamy mieć ratunek, jedynym schronieniem przed sądem za nasze grzechy tak naprawdę, to jest Jezus Chrystus. Jego krzyż, przez Jego krew. On wziął na siebie wyrok, który się nam należał. I jak dzisiaj przychodzimy do Niego, tak jak dzisiaj Irena przyszłaś do Niego, odwracasz się od swojego dotychczasowego życia, czy to jest to upamiętanie i wchodzisz przez wiarę w relację z Jezusem. To Jezus obiecuje bezpieczeństwo, ratunek, zbawienie. I ten wyrok został skasowany. Nie ma już tego wyroku, jeśli ktoś przyjął Jezusa. Przyszedł do Pana przez krew Chrystusa, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, niezależnie jakiego. Mówi, kto wytrwa przy nim, ten będzie zbawiony. I wielu chrześcijan dzisiaj żyje w lęku, bo ciągle wypatrują znaków końca, tak? I fałszywych proroków, i rosnącego bezprawia i tak dalej. Ale skoro widzimy, że Jezus już wypełnił te słowa z absolutną dokładnością, to czy dalej powinniśmy się bać? Czy dalej powinniśmy oczekiwać ze strachem na to, co się będzie działo, tak? I tak dalej? Skoro On już zwyciężył ten świat, czy ten system nawet z 70 roku, to znaczy, że my nie czekamy na zwycięstwo, tylko my z tego zwycięstwa tak naprawdę korzystamy. My korzystamy ze zwycięstwa Jezusa, bo On zwyciężył. Tak? Więc ta lekcja, którą to dzisiaj też rozważyliśmy, nie tylko z Mateusza 24, ona nie powinna być powodem do strachu przed uciskiem, tak, że teraz to przeczytamy i będziemy teraz siedzieć w domu i się bać ucisku, kiedy przyjdzie na nas ucisk i tak dalej. Uciski będą zawsze, Paweł powiedział, tak? Przez wiele ucisków musimy przejść przez tym świecie. Jezus powiedział, w tym świecie ucisk mieć będziecie. Tu nie ma jakby, nie ma takiego czegoś, że nie będzie. Będzie może wtedy, prędzej czy później i tak dalej. Uciski są. Ale to nie ma być coś takiego, że człowiek chrześcijanin czyta to i siedzi teraz w strachu i się zastanawia, kiedy to będzie, a czy ja dam radę, a czy przejdę przez to, czy nie odpadnę i tak dalej. Tak? Bo czasem ludzie mają takie poczucie strachu przed tym. Ale my powinniśmy ufać Jezusowi. Tak jak tamci to zrobili. Mamy być tak naprawdę dumni z naszego Króla, bo On panuje nad narodami, czytamy. On panuje. On widzi każdą łzę i każdy przejaw nienawiści wobec nas. On to widzi. On wie o tym. Tak jak czytamy w Księdze Objawienia, On przechadza się pośród tych świeczników, pośród zborów, nawet naszego, i On zna sytuację ludzi. Każdego w zborze. Wiesz, czym się zmagasz. I On obiecał, oto ja jestem z wami po wszystkie dni. Aż do skończenia świata, tam jest wieku. Ale powiedział, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Nigdy. Więc wytrwajmy przy Jezusie. Tak jak tamci wytrwali. To jest przykład też dla nas. Tak jak tamci wytrwali, tak i dla nas jest, że i wy wytrwajcie. Cokolwiek by się nie działo, to bądź przy Nim, słuchaj Jego, musisz być Jego owcą, słuchać Jego głosu, słyszeć Jego głos. I Jezus prowadzi. Bo Jezus, który przeprowadził tych ludzi przez ogień, prześladowań Nerona, przez zburzenie Jerozolimy, to jest ten sam Jezus dzisiaj, nie zmienił się i On tak samo trzyma moje i Twoje życie w swoich rękach i mówi, nikt nie wyrwie ich z moich rąk, z rąk mojego Ojca, tych moich owiec. Bo ja je trzymam, bo Król je trzyma, bo ten, który mówi, wszelka władza na niebie i na ziemi została mi dana. Jezus ją ma. Ten Ciebie trzyma w swoich rękach. I możesz Mu zaufać. Amen. Chwała Jezusowi.